Radio Luz poleca.
If you spare a little of your imagination, we'll describe to you the effect of cymatic frequencies on matter.
Chcesz wiedzieć więcej?
Razem zabieramy Cię w naukową podróż.
Włącz na synapsach.
W środę o 17.
I w soboty w samo południe.
Bo naukowe wątki
fascynują bez granic.
Everything owes its existence solely and completely.
Radio Luz poleca.
W studiu jest ze mną Magda Zatorska, doktorantka Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej.
Dzień dobry.
Opowiedz mi proszę, co popchnęło Cię w stronę optyki?
To w zasadzie była taka ciekawa historia, bo ja jestem z tych osób, które nigdy totalnie nie miały pomysłu na siebie, nie miały pojęcia, co będą robić dalej w życiu, nie wiedziały nawet, co zjedzą jutro na śniadanie, a co dopiero, co będą robić w perspektywie kilku bądź kilkunastu lat. W związku z czym do liceum poszłam na profil językowy, bo uznałam, że cokolwiek bym nie robiła w życiu, to te języki pewnie mi się przydadzą. Ale jakoś w połowie mi się odwidziało i stwierdziłam, że bardziej mnie ciągnie do kierunków ścisłych. I stąd taka decyzja, żeby jednak pójść na tą politechnikę. Złożyłam papiery na 50 różnych kierunków i tak jakoś ta optyka się wylosowała, bo jednak jest tak, że coraz więcej osób traci wzrok w obecnych czasach ze względu na to, że coraz więcej mamy ekranów i innych czynników, które ten wzrok psują. Więc stwierdziłam, że pewnie znajdę pracę po tym kierunku i przyszłam właśnie na optykę z myślą, że pójdę na tą optykę okularową, że będę sobie projektować te okulary, czy cokolwiek dobierać moc soczewek. No, zresztą sama mam wadę wzroku, więc coś tam już wiedziałam na ten temat. No i wybrałam to też z tego względu, że wydawało mi się, że na tej optyce to nie będzie za dużo fizyki, bo ja nigdy dobrze z tą fizyką nie żyłam, tak przynajmniej mi się wydawało. No i uznałam, że właśnie optyka to będzie taki przyjemny kierunek bez tej strasznej fizyki. Jak bardzo się myliłam, to pewnie obie wiemy, bo ty też studiujesz optykę, ale okazało się, że nie taki diabeł straszny. I co więcej, że ta fizyka potrafi być naprawdę ciekawa i wciągająca, stąd kiedy przyszło do wyboru specjalizacji, to jednak zdecydowałam się na inżynierię optyczną i fotoniczną. I tak jakoś zostałam na dłużej. Z każdym kolejnym rokiem wydawało mi się to coraz bardziej ciekawe. No do tego stopnia, że siedzę tutaj już 8 rok.
A jak wspominasz studia przed doktoratem? Masz jakieś w szczególności miłe wspomnienia, czy może było bardzo ciężko się odnaleźć?
Bywało ciężko, szczególnie na początku, szczególnie, że właśnie tej fizyki było bardzo dużo, a ja przyszłam z taką raczej basic wiedzą, że V równa się S przez T, więc było trochę rzeczy do nadrobienia, ale naprawdę mi się to podobało i właśnie im głębiej w to wchodziłam, tym bardziej chciałam wyjść jeszcze głębiej. Bardzo mi się podobały laboratoria, bo jestem raczej taką osobą, która lubi praktycznie zdobywać wiedzę, czyli nie z książek, nie z wykładów, nie mówię, że nie były ciekawe, ale szybko się wyłączałam. A właśnie jak miałam coś zrobić praktycznego, to dużą przyjemność i dużą satysfakcję mi to dawało.
Może miałaś jakiś ulubiony przedmiot też na tych studiach?
Bardzo mi się podobał taki kurs do projektowania oświetlenia w Dialuxie. To takie trochę Simsy, trzeba było sobie zbudować całe pomieszczenie, ustawić te oprawy i lampy i wszystko. Tak, dużo z tego miałam radochy. W ogóle nie czułam się, jakbym robiła jakiś projekt na studia, tylko bardziej traktowałam to w formie rozrywki szeroko pojętej. Zawsze też lubiłam programowanie. Znowu nie mam tutaj jakichś konkretnych tematów, ale dawało mi to dużo przyjemności. To było coś takiego, że ja po prostu siadałam sobie do tych zadań z programowania, czy potem właśnie z jakiegoś projektowania, nie wiem, powiedzmy symulacji propagacji światła w światłowodach i po prostu siadałam i ja nie wiedziałam, kiedy była czwarta rano.
Rozumiem. Dlaczego zdecydowałaś się na dalszy rozwój swojej kariery naukowej? Co cię popchnęło w tę stronę?
Co mnie popchnęło? Ten doktorat tak naprawdę tak nieśmiało chodził mi po głowie od moich praktyk zawodowych w Instytucie Niskich Temperatur Polskiej Akademii Nauk. Bardzo ciekawa mi się wydawała wtedy ta praca w laboratorium, dalej zresztą mi się wydaje bardzo ciekawa. Uznałam, że po prostu chciałabym pracować w laboratorium, może niekoniecznie właśnie z ludźmi, tylko sobie usiąść, zmierzyć swoje, potem obrabiać te dane, zrobić sobie do tego jakieś symulacje, żeby ta praca jakoś mi się właśnie łączyła, ten praktyczny aspekt, taki pomiarowy, właśnie z symulacjami. I wtedy tak mi przyszło do głowy, że może doktorat to jest dobra droga, ale też nie traktowałam tego nigdy jakoś jako taki konkretny plan, jako jakaś moja ścieżka, do której mam zmierzać, bo tak na dobrą sprawę nie wiedziałam jeszcze wtedy, co bym chciała robić. A ostateczną decyzję podjęłam na ostatnim semestrze studiów magisterskich, kiedy zadzwonił do mnie mój promotor i spytał, czy nie myślałam o doktoracie. No to ja tak dyplomatycznie powiedziałam, że no trochę coś tam myślałam, no, że zastanowię się, ale w głębi duszy już oczywiście wiedziałam, że tak, totalnie idę w to. I nie żałuję tej decyzji. Lubię tą pracę. Oczywiście są wzloty i upadki, są takie momenty kryzysowe, kiedy już po prostu mam dość i rzucam to wszystko, bo nic mi nie wychodzi, ale potem wychodzi i już jest fajnie.
No wiadomo, są czasami gorsze i lepsze momenty, ale bardzo, bardzo podziwiam to, że się utrzymujesz i jesteś już trzeci rok na doktoracie.
Tak, nie wiem, kiedy to zleciało.
Przybliż proszę, czym się dokładnie zajmujesz?
Ja w mojej pracy zajmuję się głównie eksperymentem. To się nazywa laserowa spektroskopia gazów i jakbym miała to tak bardzo w skrócie powiedzieć, zajmuję się badaniem interakcji światła z cząsteczkami gazu, żeby oszacować, ile tego gazu jest, żeby oszacować jego stężenie. Bo mówiąc tak znowu bardzo prosto, im więcej jest gazu, tym większa ta interakcja będzie, tym więcej światła stracimy w wyniku przejścia światła przez próbkę gazu. I na podstawie analizy tego widma, które przechodzi, możemy właśnie sobie oszacować, ile go jest. Konkretnie zajmuję się metanem. Teraz jest to taki dosyć gorący temat.
Dlaczego akurat metan?
Badania pokazują, że ma on ogromny wpływ na efekt cieplarniany. Mówi się, że taka jedna cząsteczka metanu ma 60 razy większy wpływ właśnie na efekt cieplarniany niż na przykład cząsteczka dwutlenku węgla, który do tej pory był takim najbardziej popularnym gazem cieplarnianym. Coraz więcej się o tym pisze. Co więcej, to jest gaz niebezpieczny. Pewnie każdy słyszał o jakichś wybuchach tego metanu, na przykład w kopalniach. Jego też się całkiem sporo wydziela, powiedzmy, przy bagnach czy jakichś takich ogólnie terenach podmokłych. Też fajnie jest to kontrolować, żeby wiedzieć, ile go jest i jaki to ma wpływ na nasze środowisko. Może to będzie lekka przesada, jak powiem, że niewiele osób się nim zajmuje, ale zdecydowanie do tej pory był mniej popularny. Raczej się właśnie mierzyło dwutlenek węgla czy parę wodną. A właśnie tych badań związanych z metanem jest nieco mniej, dlatego myślę, że warto jest pójść w tą stronę i trochę bliżej się mu przyjrzeć.
Z naszego wydziału, z katedry inżynierii optycznej, ile osób zajmuje się badaniem metanu?
Na naszym wydziale, nie licząc studentów, którzy realizują jakieś prace inżynierskie i magisterskie, to w zasadzie jest nas troje, czyli ja, Grzesiek Gomułka, który jest teraz na czwartym roku doktoratu i nasz promotor Michał Nikodem i tyle. Także dużo nas nie ma.
Jak wyglądają twoje badania? Na czym polega cały proces od ustawienia sobie układu przez justowanie go i dalszą symulację?
Ja bym w ogóle zaczęła, że badania nie zaczynają się od ustawienia układu. Przede wszystkim trzeba mieć na nie jakiś pomysł. Czyli trzeba sobie odpowiedzieć na trzy bardzo ważne pytania, czyli co chcę mierzyć, jak chcę to zmierzyć i dlaczego warto w ogóle to robić. Następnym krokiem jest przekonanie ludzi, którzy mają pieniądze, żeby nam te badania finansowali, czyli trzeba napisać wniosek o grant, trzeba ten grant dostać, zakupić sprzęt, no i wtedy można przejść do realizacji badań. No i jak już mamy wszystko, no to ustawienie układu to wbrew pozorom nie jest wcale taka prosta rzecz, bo samo justowanie zajmuje sporo czasu, dużo rzeczy trzeba robić trochę na oko, bo nie wszystko da się precyzyjnie zobaczyć. Nieraz zajmuje to, nie wiem, 2 tygodnie, żeby to porządnie ustawić, żeby w ogóle dobrze się z tym układem poznać, żeby się polubić, żeby wiedzieć, jak on reaguje na jakieś drobne przesunięcia, który element ma największy wpływ na ten układ, co powoduje jakieś szumy, jakieś nieprawidłowości w sygnale. Także jest to sporo roboty, chociaż wydawałoby się, że można to ułożyć w godzinę, to w praktyce okazuje się, że wcale tak nie jest.
Jak wygląda ten układ?
Układów mam kilka, także nie skupiałam się tu na jakimś jednym konkretnym, ale na początku zajmowałam się spektroskopią fotoakustyczną, więc tak może kilka słów na ten temat. Kiedy świecimy światłem laserowym na cząsteczki metanu, to one zaczynają się wzbudzać i w wyniku przemian termicznych one się zaczynają rozszerzać. Jeżeli to światło jest modulowane, to one się periodycznie rozszerzają i kurczą, co powoduje generowanie się fali akustycznej, czyli takich lokalnych, periodycznych zmian ciśnienia. W tym pierwszym układzie mierzyłam natężenie tej fali akustycznej przy pomocy takiego bardzo czułego kamertonu, który przetwarzał tą falę akustyczną na sygnał elektryczny, dzięki czemu można było zmierzyć amplitudę tego sygnału, która była proporcjonalna do stężenia metanu w próbce.
Znaczy układ do pomiaru gazu, metanu w takim środowisku otwartym, nielaboratoryjnym, czy to dałoby się ustawić?
Oczywiście, żeby się dało. Co więcej, ludzie to robią. Aczkolwiek jest to trochę większe wyzwanie, bo w środowisku naturalnym jest wiele czynników, które na ten nasz sygnał wpływają. Zmienia się temperatura, wilgotność, ciśnienie i to wszystko niestety ma znaczenie. Są też jakieś różne rozpraszacze, bo tam nie wspominałam, ale teraz będę zajmować się układem do zdalnej detekcji metanu, to znaczy będę tym światłem strzelać gdzieś w przestrzeń, ono będzie się odbijać i wracać. I tu może pojawić się dużo problemów właśnie związanych z tym, że to światło będzie rozpraszane, że nie wiem, ptak przeleci i popsuje cały sygnał. Trzeba mieć to wszystko na uwadze, ale to jest jak najbardziej do zrobienia i uważam, że nawet trzeba to zrobić, bo wychodzę z takiego założenia, że jeżeli robimy jakieś badania, to fajnie, gdyby to miało jakiś praktyczny aspekt i żeby to faktycznie się do czegoś przydało, a nie ułożyć układ w laboratorium, napisać publikację i koniec.
Brzmi to bardzo, bardzo ciekawie i też skomplikowanie.
Nie jest takie straszne, chociaż też na początku potrzebowałam trochę czasu, żeby załapać, o co tu w ogóle chodzi.
No pewnie z biegiem lat nabrałaś wprawy w tym, co robisz, co jest bardzo fascynujące. Myślę, że też z racji tego, że mało osób się tym zajmuje, jest to podwójnie fascynujące i ciekawsze.
Na synapsach. Rozmowa.
Oprócz bycia doktorantką, również jesteś przewodniczącą koła naukowego SPIE. Opowiedz troszkę o tym, czym się zajmuje to koło naukowe i jak się zaczęła twoja przygoda w kole.
To może najpierw w ogóle kilka słów o samym kole albo o organizacji. SPIE to jest taka duża międzynarodowa organizacja, która ma swoje studenckie chaptery w wielu miastach na całym świecie. My mamy chapter wrocławski, i nasze koło daje ogromne możliwości takiego rozwoju zarówno dla studentów, jak i dla początkujących naukowców, bo oprócz tego, że mamy takie regularne spotkania, które z reguły to są seminaria, na których ktoś albo członek koła, na przykład doktorant albo student, albo jakiś gość zaproszony opowiada o tym, czym się zajmuje, można dzięki temu nawiązać współpracę, poznać wielu ludzi, w ogóle zorientować się, kto w naszej katedrze albo poza naszą katedrą czym się zajmuje. To jest fajna opcja. Poza tym koło daje też możliwości różnych wyjazdów, stypendium, finansuje konferencje. Naprawdę, jeżeli ktoś chce się rozwijać, to myślę, że warto w takim kole się pojawić. Poza tym, jeśli opłacimy członkostwo w SPIE, to nie są jakieś ogromne pieniądze, a mamy dostęp do wielu publikacji. Jeszcze miałam powiedzieć, jak się zaczęła moja przygoda w kole. Zaczęło się od tego, że usłyszałam w ogóle, że to koło istnieje i że wielu doktorantów właśnie z naszej katedry, z naszego zespołu tam czynnie bierze udział w tych spotkaniach. I uznałam, że dla mnie to też jest fajny sposób, żeby się trochę rozwinąć, żeby poznać ludzi, żeby gdzieś pojechać. Bardzo mi się podobało też to, że nasze koło organizuje dużo takich wydarzeń popularno-naukowych, może nawet nie tyle organizuje, co współorganizuje. Przykładowo w tamtym roku na Uniwersytecie Wrocławskim odbywał się piknik z Wolfkiem, na którym były po prostu pokazy różnych eksperymentów fizycznych i my tam też przyszliśmy. Przekrój wiekowy był bardzo duży, bo to było od takich małych, czteroletnich brzdąców po osoby starsze, ale dla każdego coś się znalazło. I też widać było, że dzięki temu ludzie zaczynają inaczej patrzeć na naukę, jeżeli pokazuje się to właśnie w taki prosty sposób, że popatrzcie, możemy zrobić coś naprawdę ciekawego, jeśli wejdzie się w to trochę głębiej.
Myślę, że większość osób boi się pójść na takie kierunki jak optyka, które są mocno fizyczne i są skomplikowane do pewnego stopnia, ale jeżeli rozłożysz to sobie na takie części pierwsze i postarasz się to wytłumaczyć w prosty sposób, to jest naprawdę ciekawe i do zrozumienia.
Mhm. Na pierwszy rzut oka wydaje się przerażające te wszystkie wzory, równania i tak dalej i dużo ludzi właśnie w ten sposób patrzy na naukę, a tak naprawdę te wszystkie straszne wzory i równania to jest tylko narzędzie i naprawdę dzięki niemu możemy coś fajnego zrobić. I właśnie takie spotkania, bo mówiłyśmy o kole, aż trochę odbiegłam od tematu, ale takie eventy popularno-naukowe są fajnym początkiem na przykład dla takich małych dzieci, żeby je w ogóle tą nauką zainteresować, bo to jest pierwszy krok, żeby one zobaczyły, że to jest naprawdę ciekawe, że to jest rozwijające, a potem dalej w szkole, jak będą rozwijać swoją karierę, będą dzięki temu być może zmierzać w tym kierunku, żeby może też pójść kiedyś studiować optykę. Także to mi się bardzo podobało. Dla mnie bardzo ważny w tym doktoracie jest ten aspekt dydaktyczny, żeby nie tylko robić coś dla siebie, ale też żeby przekazywać tą wiedzę dalej, wiedzę, doświadczenie, żeby pokazywać innym, że naprawdę warto w to iść.
Z doświadczenia powiem, że zajęcia właśnie z doktorantami pomagają bardziej w zrozumieniu dla takiego szarego, zwykłego studenta, który dopiero zaczyna przygodę z danym przedmiotem czy daną dziedziną. To bardzo pomaga. Macie jeszcze takie
świeże spojrzenie.
Tak, tak. I jeszcze pamiętacie, jak to było być takim studentem. Często przy takich starszych prowadzących jest ten pierwiastek strachu. Studenci boją się pomylić, czy boją się pytać. A tutaj przy zajęciach z doktorantami nie ma oporów. Można się przyznać bez stresu, że czegoś się nie wie, po to tu jesteście, żeby nam wytłumaczyć.
Tak, ja też właśnie staram się mieć takie podejście raczej luźne. Może nie, żeby prowadzić te zajęcia w koleżeńskiej atmosferze, żeby też nie doprowadzić do jakichś ewentualnych nadużyć, ale staram się naprawdę mieć dobry kontakt ze studentami, żeby oni nie mieli oporów, żeby pytać nawet o najgłupsze, pozornie najgłupsze rzeczy.
No nie ma głupich pytań, także.
Tak. Też właśnie wychodzę z takiego założenia. Nawet jeżeli pan powinien już to wiedzieć, to ma prawo nie pamiętać wszystkiego i ma prawo zawsze dopytać raz, drugi, trzeci.
Oczywiście.
Do skutku.
Jakbyś mogła jakoś zachęcić do doktoratu z użyciem jednego zdania, to na co byś postawiła taki szczególny nacisk?
Myślę, że na to, że to daje ogromne perspektywy wyjazdów, poznawania ludzi, rozwijania się naprawdę w różnych dziedzinach, bo nawet jak się zaczyna w spektroskopii gazów, to można pójść w przeróżne kierunki, można bardziej pójść w projektowanie stricte układów, można pójść w konkretne pomiary gdzieś w środowisku naturalnym, można pójść w symulacje. To daje ogromne drogi, można poznawać ludzi z całego świata, którzy zajmują się podobnymi rzeczami, jeździć na konferencje. Oczywiście jest to fajne, jest to rozwojowe, ale też kurczę, no nie każdy ma taką możliwość.
Dziękuję ci za wywiad i życzę ci absolutnie samych sukcesów na twojej drodze. Nie mogę się doczekać, aż już napiszesz doktorat, będzie można go wszczytać, przyjść na rozprawę, bo brzmi to niesamowicie ciekawie.
Dziękuję bardzo.
Pobudzamy wasze synapsy na 91,6 FM.